Naszym gościem jest starosta Słupski Paweł Lisowski. Dzień dobry, panie starosto.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę mi powiedzieć, jaki jest kłopot ze stwierdzaniem zgonów na terenie powiatu słupskiego? Bo raz po raz nie ma tych sytuacji zbyt dużo, ale jednak się zdarzają, że rodziny skarżą się, że po kilka godzin muszą czekać na to, żeby przyjechał lekarz, specjalista i stwierdził zgon i dopiero wtedy może firma pogrzebowa zabrać tego zmarłego z domu, no bo to jest jakaś taka podwójna trauma, no raz, że ktoś umiera w domu i jest to osoba bliska z reguły, a dwa, że potem trzeba czekać na to, żeby przyjechał ktoś i po prostu podpisał dokument. O co chodzi?
Znaczy myślę, że ogólnie problem jest systemowy i też często na to zwracaliśmy uwagę, ponieważ przepisy, które dotyczą właśnie stwierdzenia zgonu, to są przepisy, to jest ustawa z 59 roku, a rozporządzenie z 61 roku i to są już archaiczne przepisy, które jakby nie są dostosowane do dzisiejszych realiów. Natomiast też sobie trzeba powiedzieć tak, bo ponad 90% powiatów nie ma w ogóle powołanego koronera, bo jest z tym ogromny problem, lekarze po prostu nie chcą tego robić. I u nas również wystąpił ten problem. Mieliśmy wcześniej podpisaną umowę, ale niestety po śmierci koronera nie udało nam się podpisać, czy znaleźć lekarza, który chciałby taką umowę
znaleźć. A to musi być lekarz?
To musi być lekarz, tak. To jest jakby podstawowy warunek. A lekarze mają oczywiście też swoje taty, swoje zobowiązania, a tutaj jednak no jest ta gotowość, tak? I tutaj przede wszystkim mamy takie sygnały, że to jest głównym problemem. Natomiast system wygląda w ten sposób, że nie powinno być problemu, jeżeli mówimy o mieszkańcach naszego regionu, tak? Ponieważ tutaj ewidentnie z tych przepisów wynika, że lekarz, który leczy w ostatniej chorobie, więc lekarz tak zwany rodzinny, podstawowej opieki zdrowotnej, on jest zobowiązany do stwierdzenia zgonu. No często oczywiście tak się dzieje, że trzeba poczekać, tak? Ale to jest jego po prostu obowiązek wynikający wprost z ustawy. Problem pojawia się w innej sytuacji i tutaj rzeczywiście starostowie czy powiaty powinny mieć podpisane umowy z koronerami w sytuacji takiej, gdzie przyjeżdża ktoś z zewnątrz, jest zgon. Tutaj nie było takiej sytuacji, że była karetka, bo też przepisy się zmieniły w dobrą stronę, uważam, dobry krok, że ratownicy medyczni będą mogli stwierdzać zgony, ale tylko wówczas, gdy są po prostu dysponowani w ramach akcji tam ratowania życia. Tak? I tutaj też było kilka takich przypadków, że był ratownik medyczny wraz z karetką, natomiast nie mogli stwierdzić tego zgonu, a ewidentnie był zgon i po prostu tutaj też trzeba było wołać lekarza, czy właśnie takiego koronera. Tutaj przepisy się zmieniły, więc tych przypadków znowu będzie na szczęście mniej. Czyli karetka, która jest dysponowana do danej akcji, będzie, załoga tej karetki będzie mogła stwierdzić po prostu zgon i wypisać kartę zgonu. Natomiast problem jest wówczas, gdy są osoby z zewnątrz, tak, które nie mają tutaj swojego lekarza. Gdy jest taki ewidentny zgon, bo gdy zadzwonimy na pogotowie i wezwiemy to pogotowie przyjeżdża, to nie ma problemu, tak? Ale gdy po takiej rozmowie wynika, że to jest ewidentnie zgon i po prostu do zgonów już pogotowie nie jest wysyłane. I wtedy rzeczywiście pojawia się ten problem. Natomiast no, rozwiązaliśmy to teraz w ten sposób, że Wydział Zarządzania Kryzysowego bezpośrednio będzie za to odpowiadał. I tutaj zrobimy wszystko, żeby nie pozostawić tych ludzi bez pomocy, pomimo tego, że na razie jeszcze nie mamy podpisania takiej umowy, chociaż naprawdę prowadzimy mnóstwo rozmów, to mamy kontakt z kilkoma lekarzami, którzy chcą nam pomóc w takiej sytuacji, która będzie tego wymagała.
To jak to teraz będzie trzeba? Będzie załatwiać, nie wiem, dzwonić na policję, do starostwa? Bo to są często sytuacje nagłe i ludzie mają prawo nie wiedzieć, co się w tej sytuacji robi, bo to się często po prostu na szczęście nie zdarza, że ktoś umiera,
zwłaszcza w domu. Takich przypadków w ciągu roku powinno być kilka, maksymalnie kilkanaście. Mhm. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli jest pod opieką lekarską, podstawowej opieki zdrowotnej taki pacjent, to powinien to zrobić ten lekarz. Jeżeli trafia do szpitala, no to oczywiście w szpitalu, tam gdzie jest w każdym razie leczony. Jeżeli je przyjeżdża karetka, to karetka stwierdza zgon. Tutaj mówimy tylko o przypadkach ludzi tak naprawdę zewnątrz, gdzie nie ma dostępu do tego podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie nie ma lekarza rodzinnego, gdzie też karetka jakby nie została zdysponowana, więc takich przypadków będzie naprawdę niewiele. I wtedy albo przez policję, albo przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Myślę, że jesteśmy też po rozmowie z dyrektorem pogotowia ratunkowego, który też pogotowie będzie instruowało, co w takiej sytuacji robić.
Czyli będzie jakaś instrukcja, jakiś przewodnik, tak żeby jest. Nie zostawiać tych ludzi w tej sytuacji no, ciężkiej po prostu samym. Podpisaliście jako starostwo, jako powiat, porozumienie z miastem Słupsk. To porozumienie się bardzo długo, powiem kolokwialnie, kotłowało między samorządami. Czego on dotyczy i właściwie na czym będzie polegać i co wy zyskacie jako samorządy dzięki temu porozumieniu? O co chodzi?
Znaczy, to jest porozumienie dotyczące transportu publicznego. My jesteśmy też w takim systemie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. To jest taki rządowy fundusz, do którego aplikują samorządy i mogą dostać dopłaty do takich nierentownych przewozów. I my z tego korzystamy w zasadzie od samego początku. I w związku z tym, że powiat słupski jest innym samorządem niż miasto Słup, bo to jest miasto Słupskie, jest miastem na prawach powiatu, w związku z tym nam się jakby te dodatkowe fundusze nie naliczały za kilometry, które były realizowane na terenie miasta Słupska.
Czyli jak autobus PKS-u przejeżdżał przez Słupsk, to za to dopłaty nie było,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak, bo tam jest dopłata chyba 3 zł do woza kilometra z tego rządowego funduszu. Dużo. No w sumie, jeżeli byśmy zliczyli w ciągu roku te wszystkie połączenia, no to jest kwota około 1,5 miliona złotych, więc to są duże pieniądze. My byliśmy zabezpieczeni, bo finansowo mieliśmy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, więc jakby też pobieraliśmy w ostatnim czasie tą dopłatę. Niemniej jednak no dużo prościej jest, gdy dwa samorządy, w tym przypadku miasto Słupski i powiat Słupski, po prostu podpiszą takie porozumienie. Proceduralnie jest to o wiele prostsze. Dla nas jest to również korzystniejsze. Tutaj też, no myślę, że miasto, pani prezydent, z którą bezpośrednio na ten temat rozmawiałem, chyba też wyszli nam naprzeciw, za co dziękuję, bo chcieliśmy złożyć i złożyliśmy wniosek do Krajowego Planu Odbudowy na dodatkowy tabor autobusowy. Tutaj mówimy też o środkach europejskich i tam jakby warunkiem otrzymania dofinansowania czy przyznania dodatkowych punktów było właśnie podpisanie takiego porozumienia. Więc już jakby z góry w takich trybach konkursowych, między innymi właśnie w pieniądzach pochodzących z Unii Europejskiej, tego typu porozumienia są dodatkowo punktowane i tych punktów tam naprawdę było za to sporo.
A proszę powiedzieć, ta dopłata to już do was trafia dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, czy dopiero będzie trafiać od nowego roku, czy jak to będzie wyglądało?
Dzisiaj trafia ta dopłata dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, natomiast będzie ta dopłata trafiała do nas, bo to porozumienie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2024 roku.
Czy miasto też na tym coś zyskuje finansowo, jako właściciel firmy transportowej, czyli MZK, czy nie?
Nie, tutaj to z MZK nie ma absolutnie nic wspólnego.
Czyli zyskuje PKS, krótko mówiąc.
Zyskują przewoźnicy, zyskują przewoźnicy, no, którzy realizują...
W praktyce to jest PKS.
W większości linii, tak.
Dobrze, a to oznacza, że będziecie jeszcze kupować nowe autobusy dla PKS-u?
Panie rektorze, no myślę, gołym okiem widać, że rzeczywiście ten tabor autobusowy jest odnowiony i z tego się bardzo cieszymy, bo oprócz tego, że korzystamy z tego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, więc są te nowe linie, zwiększono częstotliwość, że w tej chwili uruchomiliśmy te linie tak zwane wakacyjne, też są też nowe połączenia, no to za tym musi pójść też jakość tego taboru, tak, żeby no ten PKS nie kojarzył się tak źle, tak. No pamiętamy jeszcze kilka lat temu te tak zwane kopciuchy, które jeździły po ulicach, no to jednak nie zachęcało do korzystania z transportu publicznego, pozamiejskiego. No myślę, że sytuacja dzisiaj jest inna. My korzystaliśmy przede wszystkim ze środków krajowych, z tych różnych konkursów. Tutaj jest 10 zupełnie nowych autobusów. Też właśnie to, że pojawiły się te dodatkowe fundusze, to PKS jako spółka po prostu zaczął też lepiej funkcjonować, zaczął też wymieniać, leasingować kolejne autobusy, więc ta średnia wieku bardzo mocno spadła. Między innymi dzięki temu też mogliśmy choćby przekazać dwa autobusy 12-letnie na Ukrainę, do naszego regionu zaprzyjaźnionego. Także tutaj na pewno jest postęp. Natomiast no, tabor ma to do siebie, że on się zużywa. PKS i skala naszego powiatu i potrzeby w zakresie mobilności są bardzo duże. W związku z tym no, około ponad 50 autobusów jest ciągle użytkowane. Więc jeszcze tutaj w tym obszarze jest pole do rozwoju i my będziemy korzystać z każdej szansy, gdy pojawia się taka możliwość, żeby złożyć wniosek. Tutaj złożyliśmy wniosek na 15 nowych autobusów. To jest jeszcze, no zobaczymy, jak te właśnie środki z Krajowego Planu Odbudowy, kiedy one zostaną uruchomione, ale gdy pojawiła się taka szansa i była możliwość złożenia wniosku, no to nie zastanawialiśmy się długo.
15 nowych.
15 nowych.
Szerokim gestem, powiem tak. No dobrze, ale kilka dni temu na pana miejscu siedział Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który powiedział, że no tak, wstępny termin uruchomienia węzła transportowego po zachodniej stronie torów w Słupsku to jest 22 września i tak zasugerował, że jesteście blisko porozumienia. Ja tak to zrozumiałem, jakby powolutku PKS się przyznawał do tego albo zapowiadał, że być może się zmieni lokalizację. To coś jest na rzeczy, czy to jest jeszcze, że tak powiem, dopiero wstępna faza gotowania zupy?
To znaczy, nie wiem za bardzo, o jakiej lokalizacji mówimy, bo węzeł transportowy tam będą się rozpoczynały i kończyły kursy, tak?
Aha.
Natomiast no, tam nie będzie biur Tam nie będzie takiej infrastruktury, okay, tak, biurowej, tak, na przykład dla spółki, tak? Bo to nie jest,
zrozumiałem, nie jest, że PKS, tak jak inni przewoźnicy, ma zaczynać i kończyć na węźle transportowym swoje kursy za torami.
Myślę, że w miarę no, możliwości, jakie będzie dawał ten węzeł, no tutaj przewoźnicy, no po to on jest budowany też, tutaj jakby głównym beneficjentem jest miasto oczywiście, natomiast to też są środki europejskie, ten węzeł będzie jakby taki ogólnodostępny dla przewoźników. Wiem, że trwają rozmowy. No i no, trudno sobie wyobrazić, żeby no, tak istotny przewoźnik jak PKS no, nie korzystał z tego węzła. Tak? No, po to on jest budowany i mam nadzieję, że jeszcze w kolejnych etapach on będzie jeszcze bardziej dopasowany do tutaj potrzeb i oczekiwań. I PKS będzie z niego korzystał, natomiast to też nie do końca pytanie do mnie.
Ja wiem, bo to jest spółka, ale spółka
jest zarząd tej spółki, no, tak, no i właśnie, myślę, że tutaj decyzje będą zapadały na tym szczeblu.
Gdzieś w tle tej odpowiedzi dyrektora Orłowskiego tak odczytałem, nie wiem, czy dobrze, ale że tak docelowo to chyba byłoby dobrze, gdyby się PKS przeniósł w ogóle tam ze swoją siedzibą. Z poprzednich wypowiedzi byłego szefa PKS-u Piotra Rachwalskiego można było wywnioskować, że ten węzeł jest trochę za mały, niedostosowany, że tam
to znaczy,
nie ma,
to
nie ma
znaczy,
pewnych
raczej,
funkcji,
raczej które... Nie ma możliwości, żeby PKS tam się przenosił ze swoją siedzibą, bo tam nie będzie takiej infrastruktury biurowej dla PKS-u, tak? Mhm. Natomiast PKS będzie na pewno korzystał, tak jak inni przewoźnicy, no bo tam ma się odbywać ten cały ruch. Tam mają się zaczynać linie, tam mają się kończyć linie, tam dalej będą też kolejne połączenia, to wszystko ma być kompatybilne i z PKP, i z innymi połączeniami, czy miejskimi, czy dalej właśnie z regionalnymi.
Bo mam też takie wrażenie, czasami je odnoszę, że miasto Słupsk wysyła takie oczko do starostwa w Słupsku, to może byście jednak ten dworzec zlikwidowali i przeznaczyli ten teren na coś bardziej atrakcyjnego, na jakąś zabudowę. Nawet spotkałem się z takim określeniem niezbyt miłym, że ten dworzec to taki trochę wrzut na śródmieściu Słupska. To jest pewnie ciężka decyzja.
Myślę, że decyzja ciężka, aczkolwiek tutaj też no, właścicielem tego terenu, o którym pan redaktor mówi, też jest spółka. Tak? Więc tutaj decyzje będą zapadały też na tym szczeblu. Myślę, że no, ten węzeł da jakieś pewnie dodatkowe możliwości rozwojowe. Jeszcze poprzedni prezes, pan Piotr Ochwalski, który też niejednokrotnie gościł tutaj u pana redaktora i też miał swoje zdanie takie bardzo jednokierunkowe,
znaczy, co do
funkcjonowania dworca i tego węzła. W każdym razie sam wystąpił do miasta z wnioskiem o zmianę choćby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który daje jakby inne możliwości również w przyszłości zagospodarowania tego dworca, co jest też pewnie korzystne z punktu widzenia spółki, no bo to wtedy zwiększa się wartość takiego
Ale rozumiem, żadnej decyzji takiej
nie, żadnej stylu, decyzji.
Że zamykamy ten dworzec, przenosimy go gdziekolwiek, to nie ma i na razie nikt o tym nie myśli.
Taka decyzja na pewno nie zapadła.
To jeszcze chciałem zapytać o ten PKS, bo współwłaścicielem jest powiat lęborski. Długo mieliście tam rozmowy różnego rodzaju. Nawet przez moment można było odnieść wrażenie, że powiat lęborski nie bardzo się tak angażuje w to, żeby PKS Słupsk funkcjonował jako spółka lepiej. To jesteście po jakimś słowie, bo przez moment też była taka myśl, że może to powiat słupski powinien być w całości tylko właścicielem tego przedsiębiorstwa, no bo z Lęborkiem to już niewiele ma wspólnego PKS Słupsk.
No tych udziałów w powiat lęborski ma całkiem sporo, bo to jest około 39%.
Dlatego pytam, bo to jest poważny partner do
tak,
rozmowy.
Tak, tak, tak. No i oczywiście tutaj rozmawiamy z powiatem lęborskim. Też no, był czas, gdzie byliśmy mocno zdeterminowani, czy takie propozycje były oficjalnie składane, że rzeczywiście byliśmy zainteresowani wykupem tych udziałów naszego partnera powiatu lęborskiego. Tym bardziej, bo to też nie jest zarzut do powiatu lęborskiego, tylko no, każdy ma inne priorytety działań. Tak? No, powiat lęborski być może ze względu też na swoją wielkość, na swoje potrzeby w tym zakresie, ma też innych, tam wiem, że jeżdżą tam przecież prywatni przewoźnicy. PKS w tej chwili nie prowadzi tam żadnych kursów w zasadzie, więc ma jakby inną zupełnie politykę niż...
To jest inna optyka po prostu.
Właśnie, niż my jako powiat słupski. Natomiast no dzisiaj nie ma takich rozmów dotyczących właśnie przejęcia tych udziałów. My jesteśmy większościowym udziałowcem. Tak naprawdę do szczęścia ten stuprocentowy pakiet nie jest nam potrzebny.
Czyli nie będzie takiej transakcji. No bo po co wydawać pieniądze, jak można mieć to w obecnym stanie bez wydawania gotówki. Wybory odbędą się samorządowe wiosną przyszłego roku, bo pojawiła się taka informacja nieoficjalna, że mogą być przełożone. Pan coś słyszał, panie starosta?
To są tylko takie plotki gdzieś, jakieś szumy, które faktycznie do nas docierają. Natomiast no, my bazujemy na tych przepisach, które obecnie obowiązują i one jakby jednoznacznie wskazują, że w kwietniu przyszłego roku odbywają się wybory samorządowe.
No bo ta kadencja i tak jest bardzo długa. Rekordowo
rzeczywiście
długa.
Tak. Rekordowo długa. Z jednej strony roku, tak? Ustawa o samorządzie gminy, powiatowym, czyli samorządzie wojewódzkim, kodeks wyborczy zmienił się w tym zakresie, że kadencja została wydłużona z 4 na 5 lat. Natomiast w związku z nałożeniem się tych wyborów, później parlament podjął również odpowiednie decyzje, żeby te o pół roku przedłużyć. Więc to jest rekordowo długa rzeczywiście kadencja, 5,5-letnia.
5,5 roku, jakby to miała być jeszcze jesień, to już w ogóle byłoby 6 lat. Dziękuję bardzo. Starosta Słupski, Paweł Lisowski był naszym gościem.
Dziękuję pewnie redaktorze, dziękuję państwu.